wieczności.
Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a jak się pani nazywa?
Ja się nazywam Marek Postuła.
I zawsze będę precyzował profesor Marek Postuła. Marku, dzisiaj bierzemy na tapet temat białka, spożycia białka. Zrobiło się to bardzo modne. W przestrzeni publicznej jest mnóstwo produktów, które mają mieć dużą zawartość białka. Co my tak naprawdę wiemy o dużym spożyciu białka od strony naukowej?
Warto zacząć od podstaw tego. Najprościej, ile powinniśmy zapamiętać, że ile my potrzebujemy białka w naszej diecie, że to jest...
Poproszę.
Dokładnie, no bo to są ilości, które mamy opracowane, mamy wytyczne WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że też wytyczne towarzystw zajmujących się żywieniem, że ta ilość białka w diecie to jest mniej więcej od 0,8 do tak 1,2 na kilogram masy ciała oczywiście. Ta ilość białka, które my powinniśmy w swojej diecie przyjmować.
To się da łatwo wyliczyć?
No oczywiście, no są kalkulatory, żeby wyliczać, ile w 100 gramach mięsa czy produktach pochodzenia roślinnego, jaka jest zawartość białka, i myślę, że warto też zwracać uwagę, kupując produkty spożywcze, co tam się właściwie znajduje, ile jest substancji odżywczych, w jakich proporcjach, bo myślę, że proporcje też mają ogromne znaczenie. Rzeczywiście, no, temat białka przykuł naszą uwagę z tego względu, że coraz więcej w mediach społecznościowych znajdujemy informacji dotyczących tak zwanych diet bogatobiałkowych, gdzie można powiedzieć, że inne substancje odżywcze, czyli węglowodany czy tłuszcze, są usuwane, czy też
marginalizowane.
No i to trochę spowodowało, że zacząłem ten temat zgłębiać, jak to właściwie wygląda. Rzeczywiście w 2024 roku przeprowadzano taką bardzo ciekawe badanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie okazało się, że ponad 70% respondentów w tej ankiecie zadeklarowało, że chce zwiększyć ilość białka w swojej diecie bardziej niż jakiegokolwiek innego składnika. No co jest takim trendem, myślę, który my obserwujemy, że w mediach społecznościowych, że otwierając różnego rodzaju platformy, pojawiają się nagrania, niekoniecznie stworzone przez osoby, które mają odpowiednią wiedzę i wykształcenie, które biorą odpowiedzialność za to, co polecają. Zachęcające do tego, żeby tą ilość białka, czy ten przejść na taką dietę eliminacyjną, gdzie tego białka jest bardzo dużo. I tak jak są grupy osób, które potrzebują w pewnych okresach swojego życia więcej białka, no tak stosowanie takich zaleceń dla każdej dorosłej osoby może przynieść, okazuje się, więcej szkody niż pożytku. I to myślę, że tak tytułem wstępu, dlaczego ten tematem się zajmujemy, no bo widzimy, że ten temat budzi zainteresowanie.
Mówiąc kolokwialnie, żre.
Tak, ale to też może nie z chęci tego, żebyśmy budowali na tym jakikolwiek publicity, tylko bardziej tego, że wiesz, no, my zajmujemy się tematem długowieczności w dosyć specyficzny sposób, czyli patrzymy, co na to nauka, i rzeczywiście pisząc naszą książkę, pamiętasz, że poświęciliśmy jeden rozdział między innymi suplementom diety, ale również składnikom odżywczym, i dosyć spory fragment w książki dotyczy samego białka. I to trochę mnie tak zainspirowało, że te treści są tak ciekawe, że wydaje mi się, że warto, żebyśmy w kilku miejscach się nimi podzielili.
No z przyjemnością na to czekam. Na chwilkę ci przerwę, bo my jesteśmy, ty mówisz o social mediach, natomiast ja słyszę, że jesteśmy atakowani także w mediach tych tradycyjnych reklamami jogurtów wysokobiałkowych, serków wysokobiałkowych, słuchaj, napojów wysokobiałkowych. Ci duzi producenci żywności zorientowali się, że to chwyta, że to się sprzedaje.
No właśnie, no bo ja jak też, słuchaj, zwróciło moją uwagę, to chociażby wizyta w sklepie spożywczym, który jest najbliżej mojego domu, jest duży wybór różnego rodzaju produktów. To natomiast, co zwróciło mu uwagę, to cały regał tylko i wyłącznie z batonami białkowymi.
No właśnie, no to już jest
takie szaleństwo. Nie wiem, czy próbowałeś kiedykolwiek.
Tak,
w życiu.
Są potwornie słodkie.
No nie, w ogóle...
Niesmaczne, tak.
Nawet nie chodzi o zawartość cukru, ale sam smak, prawda, że nie jest to jakby coś, co ja mam ochotę po to sięgać. Tak. No ale marketing jest wokół tego tak stworzony, że ja osoba, która wydaje mi się, że jestem osobą świadomą.
No wyedukowaną.
Wyedukowaną. No sięgnąłem po te batony niejednokrotnie.
Aha. I co, uwierzyłeś, tak? Czy chciałeś spróbować?
Nie, to nie jest wiara, tylko to jest, wiesz, to jest skuteczny marketing. No jakby mechanizmy marketingu nie budowane są. No,
działają nawet na profesorów.
Dokładnie, no działają na każdego. Ja się nie różnię, wiesz, od przeciętnego człowieka absolutnie niczym. Działają na mnie te same wabiki i te same mechanizmy, ulegam bodźcom, tak samo jak każdy z nas. I wcale stopnie naukowe nie powodują, że jestem mniej podatny na te treści. No ale właśnie, no okazało się, że słuchaj, że jeśli sobie przeliczymy, ile tego procentowo składników powinno być, ile kalorii powinno pochodzić z białka, tak jeśli chodzi o taką zdrową dietę, to jest tak 15%. Natknąłem się na artykuł pisany przez amerykańskiego naukowca, gdzie odpowiadał, że w Stanach są batony, które zawierają 200 gram białka. No to jeśli sobie policzymy te ilości na kilogram, czyli ile gram białka na kilogram powinniśmy przyjąć, czyli załóżmy, że to jest 1 gram dla łatwej matematyki, a tam w batonie jest 200 gram, czyli to jest baton dedykowany osobie
ważącej
200 kilogramów. Natomiast rzeczywiście eksplorując ten temat, natknąłem się na treści, które w swojej książce przedstawił Peter Attia, który ma wielu wielbicieli. Ja też jestem może nie jego fanem, ale...
No zrobił dużo dobrego dla długowieczności.
Zrobił wiele dobrego, mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku podcastu, ale zawsze, no jak to w Stanach, za pewnymi treściami idą biznesy i tutaj okazuje się, że za tym też ilością białka, które Peter Attia zaleca, bo on zaleca ponad 2 do 3 gramów białka na kilogram osycia, czyli to jest bardzo dużo, bo to przekracza 2-3-krotnie zalecane normy, które obowiązują, jeśli chodzi o taką zdrową dietę. I okazuje się, że on ma udziały w firmie produkującej te batony, ta firma chyba się nazywa David Baton, czy coś takiego?
Na pewno David Protein chyba.
David Protein, no tak. Właśnie. No to...
Nie tylko on, bo ten drugi guru o długowieczności, Andrew Huberman także.
No właśnie, ale zobacz, jak panowie
smutne
wyglądają,
dość.
Prawda? No to
smutne
jeśli
dość.
Postawimy Andrew Hubermana i Peter Attia obok mnie i ciebie,
no tak.
To my jesteśmy pewnie tam mikrosami, mimo że my
trenujemy tak.
Mamy
też
ten
siłowy
jest
tak.
Wpisany w nasz kalendarz tygodniowy.
No ale Marek, ale batonów nie produkujemy, nie stoimy za produkcją żadnych batonów, więc tym się różnimy od nich, nie tylko sylwetką.
No wiesz, no ja też powiem ci, że ja miałem taką przygodę, jak byłem w Stanach i tak myślę, że to trochę też Stany tak gdzieś, wiadomo, że tam te mody są takie, że one są oczywiście tam ten marketing
zintensyfikowany
i ten marketing jest świetny. Ja pamiętam, uległem podczas jednego, bo ja przez 10 lat jeździłem do Stanów robić badania naukowe i takim miejscem, które było najbliżej mojego domu, była siłownia. Mieszkałem na kampusie i miałem do wyboru albo iść do pracy, albo iść na siłownię. Nie miałem zbytnio alternatyw, nie miałem samochodu w Stanach, co jest dziwne. Podszedłem do tego po polsku, że ma być zdrowo, ma być niedrogo, czyli stwierdziłem, że nie będę kupował samochodu, mimo że tych pobytów było bardzo dużo.
Ale czasowe były.
Dokładnie, nie było sensu kupować własnego samochodu i korzystałem z środka transportu, jakim są nogi, głównie, co byłem ewenementem na amerykańskiej prowincji.
Szedłeś w stronę długowieczności, mój drogi.
Już wtedy, tak, no to... ale uległem przez jednego z wyjazdów, chodziłem regularnie na siłownię i wtedy kupiłem sobie jakieś białko. Ja pamiętam, że po 2 miesiącach z pobytu naukowego w Stanach wróciłem do Polski. Wiesz, no jak oglądasz się w lustrze, to tego nie widzisz.
Zdjęcia.
Ubieram się.
Ach, ciuchy.
W ciuchy, które w Polsce zostawiłem, a ja mam wszystko opięte. Marynarki nie jestem w stanie zapiąć. I to zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to był efekt, który ja tą siłownią chciałem uzyskać. Absolutnie nie chciałem nigdy być większy, nie chciałem mieć muskulatury jakiejś, która bo powodowałaby, że ubrania będą na mnie napięte. Wręcz czułem się nieswojo.
Ty nienaturalnie przypakowałeś.
Dokładnie, no ale to był efekt tego właśnie, tego białka. No bo właśnie, no co robi białko w naszym organizmie? Gdzie
poproszę.
To się znajduje na poziomie komórkowym? Wiesz, że moim ulubionym tematem jest MPKM tort, czyli...
No ja już jestem nasycony wiedzą.
Yin Yang, i jak ktoś mnie słucha, to może znowu będzie mówił o tym mTORze.
Ale przypomnijmy, mTOR to jest ten szlak, który przyspiesza starzenie.
To jest anaboliczny.
Tak, a
no,
MPK
może
na drugim
biegunie. Jak ma, że to są sensory, nasza komórka ma wiele mechanizmów, takich, które odgrywają rolę w procesach metabolicznych na poziomie komórkowych. My mamy takie sensory składników odżywczych. I można powiedzieć, że sensorem odpowiedzialnym za wyczuwanie aminokwasów jest mTOR, czyli to jest taki sensor anaboliczny, czyli daje sygnał, że mamy dużo aminokwasów, czyli co robimy? Budujemy białko. No to widzę, jak idziesz na siłownię, to co chcesz zrobić? Też stymulować maksymalnie mTOR, czyli chcesz dać dodatkowy sygnał, żeby twoje mięśnie rosły.
Do budowy masy mięśniowej.
Do budowy masy mięśniowej. No tak większość osób jeszcze, to powiedzmy, ja mówię o tym, co było dekadę temu, no bo teraz wiele osób chodzi na siłownię nie po to, żeby...
Na szczęście.
Mieć większe mięśnie, ale przede wszystkim, żeby zbudować tą siłę jako kapitał długowieczności, o którym powtarzamy, że to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby te treningi nie tylko były wydolnościowe, ale żeby były zróżnicowane,
żeby uniknąć sarkopenii na starość.
Dokładnie, no doskonale.
Wiedziesz, jak się wyprodukowałeś.
Wszystko się zgadza. No i okazuje się, że mamy te aminokwasy, no i takimi aminokwasami, których No, nasz organizm nie produkuje, są tak zwane kwasy rozgałęzione, czyli to, co jest BCAA.
Mm-hmm. To też jest tak, to nasi chlorkulują, oczywiście.
Leucyna, izoleucyna i walina. Mm-hmm. Czyli takie trzy aminokwasy, które my musimy dostarczać egzogennie, czyli musimy po prostu je suplementować, czy też z pożywieniem, są normalnie w pożywieniu, no ale nawet bywalcy siłowni to BCAA to jest podstawa.
Absolutnie.
Jakby,
to ma, na tych wszystkich regionach to widać od razu, jak
nie ma kulturysty, który tam tak. Gdzieś BCAA nie przyjmuje. No ale okazuje się, że właśnie, że ten mTOR jest szczególnie wrażliwy na obecność leucyny, która jest jednym z tych rozgałęzionych aminokwasów, która no, bardzo mocno go stymuluje. Czyli z jednej strony daje sygnał do budowy mięśnia, no ale no, wiadomo, wszystko, co w przyrodzie, co jest za duże, no to jest prawo takie, że toksyczność jest tylko i wyłącznie sprawą dawki. Aha. I tak samo jest z leucyną, waliną czy izoleucyną. I okazuje się, że zbyt duża dawka leucyny, czy też zbyt duże stężenie leucyny, powoduje stymulację mTOR, między innymi w komórkach takich, jakim są makrofagi, czyli komórki zapalne. Ale to zobacz, pokazuje nam, że my chcąc zbudować masę mięśniową, czyli dorzucając do naszej diety dodatkowe białko, czyli przekraczając te zalecane
normy,
które my wiemy, że one są zdrowe do tej dawki 1 grama, natomiast ta strefa 1, 2, 1, 6, my mamy trochę mniej danych naukowych, jeśli chodzi o efekty białka. Natomiast my wiemy, że już ta dawka powyżej 1,6 to jest dawka, która nam hiperstymuluje mTOR, czyli długoterminowo
skraca nam życie. Wręcz.
No oczywiście na poziomie molekularnym, no ale jeśli ja eksplorując ten temat patrzę, że to mTOR jest głównie stymulowany w makrofagach i doskonale wiem, że makrofagi, które są, odgrywają bardzo istotną rolę w procesie miażdżycowym, bo tam one sobie wnikają w uszkodzoną ścianę naczynia, gdzie się zbiera cholesterol, dlatego my kardiolodzy zalecamy obniżać stężenie cholesterolu. Nie dlatego, żeby mieć ładne wyniki, bo my nie leczymy wyników, czy też absolutnie moim celem nie jest leczenie wyników, tylko ja oczami wyobraźni widzę tą ścianę naczynia i widzę, że tam się odkłada ten cholesterol w ścianie naczynia.
Czyli ta blaszka miażdżycowa.
No my nazywamy to blaszką miażdżycową, ale zanim to się stworzy blaszka, czyli coś twardego, no to się można powiedzieć, że to jest stan zapalny, czyli tam jest trawione przez enzymy, które wydzielają komórki zapalne, tak jak makrofagi. Czyli my de facto tym zwiększoną ilością białka.
Czyli za tym sobie białko.
No, na między przykład. Innymi, no, na wiesz, przykład. No, między innymi, no też nie upraszczajmy, jestem daleki od upraszczania, no wiesz, no, wiadomo, że internet lubi upraszczanie, krótkie treści, te treści się przewijają do świadomości wielu odbiorców, natomiast no, ja bardziej próbuję to pokazać, że to jest trochę bardziej skomplikowane, no i naszymi wyborami, czy też niefrasobliwością trochę, czy brakiem wiedzy takiej...
No chyba przede wszystkim, tak.
Brakiem wiedzy możemy sobie zrobić krzywdę. No szczególnie, się, no wyobraź sobie, że mamy pacjenta, który chodzi na siłownię, dużo pakuje, bierze suplementy poza kontrolą, bez badań, bierze duże ilości białka, a ma bardzo wysoki cholesterol, bo sobie wymyślił, że będzie stosował, nie wiem, dietę keto, albo jego wybory żywieniowe, czy też genetycznie jest predysponowany do wyższych stężeń. Ma naciśnienie tętnicze, no bo bierze jeszcze, nie wiem, anaboliki, które podwyższają ciśnienie. Czyli mamy konstelację wielu czynników które tak. Budują jego ryzyko sercowo-naczyniowe. No to pytanie, czy to jest jego inwestycja w długowieczność, ta siłownia?
Czy wprost przeciwnie?
Czy wprost przeciwnie. I patrząc na tę hiperstymulację, znowu już wracając do mTOR, no myślę, że to jest kontrproduktywne, jeśli chodzi o jego długowieczność. Taka hipoteza
znajduje
potwierdzenie. I to jest między innymi efektem tego jest przyspieszenie, no zwiększenie stanu zapalnego i przyspieszenie rozwoju miażdżycy. Bakterie jelitowe również jakby mogą tutaj odgrywać rolę, również wydzielać substancje, które dodatkowo ten mTOR będą nam stymulować i powodować, że ten stan zapalny będzie nam się...
Czyli nadmiar białka nasila stan zapalny, dobrze kombinuję?
No to znowuż to jest uproszczenie. Znowu to jest uproszczenie, ale...
A to inaczej, Marek, zapytam. To co się dzieje w sytuacji, kiedy przyswajamy za dużo białka? To białko jest magazynowane, jest metabolizowane? Co się z nim dzieje?
Nadmiar białka nie jest magazynowany w żaden sposób. No jest metabolizowany i w trakcie tego jakby procesu metabolizmu powstają kolejne substancje, które mogą zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowe, czy też no, wręcz mieć takie działanie ogólnoustrojowe szkodliwe.
Słuchaj, no to wybrzmiewa z twoich wypowiedzi, oczywiście ty nie chcesz dawać takich prostych przekazów, natomiast wybrzmiewa z tego, że nadmiar białka jest szkodliwy, a nie neutralny. Dobrze rozumiem?
nadmiar białka w stosunku do tych zaleconych.
No tak, prawda? Zaleconych, no bo, oczywiście, do zaleconych norm. No białko jest potrzebne, wiesz, nam, żeby funkcjonować. Ja się spotykam, często się spotykałem także od mądrych trenerów, że białko daje ci uczucie sytości. Ale nie nadmiar białka, po prostu ta dawka, która jest zalecana.
Ta dawka, która jest zalecana, dokładnie. No ale to jest też tak, że mamy badania, które pokazują, że no chociażby te diety, które są wysokobiałkowe, a niskowęglowodanowe, to nie są diety zdrowe. Mhm. To są diety, które też zwiększają ryzyko i mamy świetne badania, które były przeprowadzone, tak zwane badania populacyjne, przeprowadzone na ponad 43 tysiącach kobiet w Szwecji. Ale to nie tylko to, ale to jest takie badanie, które myślę, że jest najświeższe i najwięcej ciekawych obserwacji, no bo tam obserwowano, jaki jest wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe i na każdy z poszczególnych składowych, czyli ryzyko zawału, udaru, i to i udaru krwotocznego, i niedokrwiennego.
I co z wynika z
no i okazuje się, że badając tą dietę, tylko no oczywiście, no to też jak ja czytam te badania, to...
Mówisz o wysokobiałkowej diecie, tak?
Dieta wysokobiałkowa, niskowęglowodanowa, bo no tak to oceniono. Okazuje się, że to ryzyko sercowo-naczyniowe wzrasta mniej więcej o 6-7%, czyli w zależności od tego, który z tych punktów końcowych oceniano, przy każdej, można powiedzieć, zwiększaniu dawki białka powyżej 1,2 grama na kilogram masy ciała. Co w konsekwencji no, powodowało, że taki wybór dietetyczny właśnie, czyli potencjalnie dieta, która jest w tym momencie promowana, że jest to dieta zdrowa, bogato-białkowa. Obserwacja trwała kilkanaście lat. To nie
czyli
jest,
długo.
Czyli to jest długotrwałe badanie prospektywne, obserwacyjne. No, ale znowuż, no, bardzo ważne jest to, że patrząc na badania związane z żywnością, zawsze tam niestety problem jest z metodologią, bo są to najczęściej badania ankietowe. Czyli... Jeśli ankietowe, no to są deklaratywne,
tak
czyli
jest.
Uczestnicy deklarują, ile danego produktu spożywają, no i na podstawie odpowiednich algorytmów, tabel, my wyliczamy, ile danych składników żywieniowych się znajduje. No ale niewątpliwie, no jeśli to badanie zostało przeprowadzone na tak dużej populacji, czyli siła statystyczna, nawet pewne niedociągnięcia metodologiczne pozwala, tak duża próba pozwala te uchybienia metodologiczne uporządkować czy pokonać, no na pewno coś jest na rzeczy, no szczególnie w kontekście tego, co powiedziałem, jak te aminokwasy rozgałęzione wpływają na szlak mTOR. No też warto popatrzeć na metaanalizy. To pamiętaj, że to są metaanalizy, to są badania
na dużej populacji.
Narzędzie, które my wykorzystujemy w nauce, które statystycznie pozwala wrzucić kilka badań zajmujących się danym problemem, którymi predefiniujemy. Czyli definiujemy, że nas interesuje w przypadku tego białka na przykład wpływ zwiększonej ilości białka w diecie u osób starszych na przykład. Jak to się przekłada
no tak.
na...
Bo ja też się spotkałem z taką opinią, że ludzie starsi powinni przyswajać, przyjmować więcej białka.
No i tutaj okazuje się, że te metaanalizy no nie do końca to potwierdzają, że nie ma takich jednoznacznych dowodów, które by pokazywały, że w wieku już 60 plus ta dodatkowa ilość białka przynosi korzyści zdrowotne. Trzeba pamiętać, że to są osoby znowuż w tym wieku mają często coś takiego, co jest przewlekłą chorobą nerek, czyli zbyt dużej ilości białka dla tych osób mogą być szkodliwe. Oczywiście nie jest to problem marginalny, ale no musimy o tym pamiętać, że takie zalecenia, zanim zalecimy dietę bogato-białkową, no musimy się zastanowić nad tym, no po pierwsze tą osobę przebadać, czy taka osoba może taką dietę przyjmować. I to chodzi o każdą dietę. My mówimy dzisiaj o białku, ale to chodzi o każdą dietę. Na przypadku z diety ketogenicznej, no niezrobienie lipidogramu. No
jest też fundamentalnym błędem, tak?
No to jest bardzo mocne określenie, ale no, powinno zostać wykonane to badanie lipidogramu po to, żeby się zastanowić, czy ta osoba w ogóle może taką dietę stosować, czy wpłynie to niekorzystnie na jej lipidogram, który może być wyjściowo już zachwiany, biorąc pod uwagę, że w Polsce 18 milionów dorosłych Polaków ma zaburzenia lipidowe.
18 milionów?
Dokładnie, czyli połowa populacji ma w naszym kraju zaburzenia lipidowe.
O rety.
Natomiast wracając do tych metaanaliz. Tak, metaanaliz się okazało w ostatnim lacie 6. Randomizowane badania kliniczne. No i to były i osoby dorosłe, które stosowały trening oporowy, i osoby bez otyłości 65+, i osoby starsze, i porównywanie wpływu białka na trening oporowy, czyli typowo siłowy i bez treningu. No i oczywiście, słuchaj, no my byśmy się spodziewali, że tu w każdej tej populacji powinniśmy, że tak, zawsze trzeba przyjmować białko. Natomiast okazuje się, że no chociażby u osób zdrowych dorosłych, czyli powiedzmy takich jak ja i ty, przyjmowanie powyżej tych 1,6 g białka na kilogram nie przynosi żadnych dodatkowych korzyści, jeśli chodzi o beztłuszczową masę ciała, czyli de facto, jeśli chodzi o mięśnie.
Czyli nie przybieramy na masie mięśniowej.
Jakby już to nie wpływa.
Marek, czy to jest ściema, tak? Po prostu z tą dodatkową ilością białka, żebyśmy kupowali te produkty wysokobiałkowe.
No wiesz, no chyba, że masz dietę, gdzie eliminujesz białko i musisz przyjmować suplementy, bo twoja dieta jest ubogobiałkowa i jakby sobie sam wymyśliłeś taką dietę, no to wtedy pewnie taki produkt wysokobiałkowy warto wprowadzić do diety. Natomiast no, dieta przeciętnego dorosłego człowieka nie jest dietą ubogobiałkową. No chyba, że jesz, nie wiem, tylko bułeczkę z masełkiem, no to wtedy pewnie tego białka jest za mało.
Marku, źródło białka, czy w tych badaniach, w tych metaanalizach też pojawiła się też ta kwestia, myśląc o pochodzeniu białka, czy to jest zwierzęce, czy to jest roślinne?
Akurat tutaj w tych badaniach nie było tak jednoznacznie, no ale no, znowuż korzystając z wiedzy, którą posiadamy, no to coraz więcej wiemy, że no, zbyt dużo produktów pochodzenia zwierzęcego jest niezdrowe, no bo to nie chodzi o samo białko pochodzenia zwierzęcego, ale jakby inne makroskładniki, przede wszystkim tłuszcze, czyli te makroskładniki, które w produktach zwierzęcych występują, no to ja bym, jeśli główne źródło białka, jednak proponował, żeby to było przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego.
No dobrze. Coś jeszcze chcesz dodać, czy będziemy przekonywali, żeby się po prostu nasi widzowie i słuchacze nie dali nabijać w butelkę z tą wysokobiałkowością?
No wiesz, no wydaje mi się, że warto przypomnieć, jakie są...
Tak, koniecznie, tak, wiem, są to te, poprosić, te wiesz, normy, tak.
Normy, no bo rzeczywiście...
Akceptowane przez naukę,
dokładnie,
tak.
No, dolny pułap WHO wyznaczyło na 0,83 gramów białka na kilogram. Mhm. No kiedy warto jeść więcej? No wtedy, kiedy mamy sarkopenię, prawda? Czyli zanim jakby tą dietę, czyli sarkopenia, czyli to, co powiedziałeś, że
zanik
mamy...
Zanik masy mięśniowej.
Zanik masy mięśniowej. No jeśli mamy osobę starszą, której mamy... cechy sarkopenii, no, gdzie trzeba wykonać przynajmniej badania, analizę składu ciała bioimpedancją, która nie jest złotym standardem, bo złotym standardem jest DEXA, czyli niskodawkowe promieniowanie rentgenowskie i widzimy, że tam tej tkanki mięśniowej jest mniej, no to pewnie u tej osoby warto tego białka zwiększyć do 1-2, czyli no nie 2-3 gramów.
Jak mówi Peter Attia.
Dokładnie. I do tego dołożyć trening typowo oporowo-siłowy, prawda? No bo to jest jakby
musisz razem, nie?
Klucz, prawda? To żadna dieta...
Nie zbuduje ci masy mięśniowej, tak.
Dokładnie. W monoterapii, tak to nazwijmy, nie spowoduje cudów.
Nie ma na drogi na skróty, trzeba iść do pracy.
Zawsze trzeba iść do pracy, zawsze trzeba swoje odrobić. No jeśli jesteś sportowcem, czyli osobą, która no, musi zbudować masę mięśniową, bo to jest de facto twój zawód, no to wiadomo, że tutaj tego białka jest do 2 gramów, można stosować, no ale to też to nie jest dieta codzienna, to nie jest dieta, która trwa 20 lat, no bo za to zapłacimy. Główne źródła, no to przede wszystkim ryby, jeśli miałbym polecać ryby, no i warzywa strączkowe, no to są przede wszystkim główne źródła białka.
Marku, dziękuję ci. Znów imponująca dawka wiedzy. Myślę od razu, komu polecę. Na przykład swojemu synowi, młodemu sportowcowi, który wydaje mi się, że przegina, mówiąc kolokwialnie, z ilością białka, jaką zażywa. No i będę miał na to twarde dowody od ciebie. Dziękuję, nie tylko na pewno ja, nasi słuchacze i widzowie także.
No pamiętajmy, że no, droga do długowieczności, no to musi być drogą rozsądną. Zawsze warto sprawdzić samemu, jak nie, no to poszukiwać takich źródeł, które są wiarygodne. Nie każde badanie naukowe jest badaniem, które ma na celu przedstawienie dowodów. Czasami za takimi badaniami też idzie marketing, także też musimy o tym pamiętać.
Jak w przypadku tych magów od długowieczności, których obydwu szanujemy, czy szanowaliśmy mocniej, Peter Attia i Andrew Hubermana. Marek Postuła, któremu zawsze można ufać, i Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Stronę długowieczności.